dzisiaj zmierzę się z czymś, co ja też również potrzebuję. Również potrzebuję wiary do tego, o czym chcę mówić. W zasadzie zaczniemy od Izajasza 55 rozdziału, 10 poniżej. Gdzież jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzaj tak, iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z ust moich i nie wraca do mnie pusty, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Dzisiaj chciałem mówić na temat coś w rodzaju proklamacji, coś w rodzaju ogłaszania. Kiedyś w dawnych czasach była taka osoba, którą wszyscy znali, to był Herod Królewski. On wychodził i ogłaszał, co król ma do powiedzenia. Wielokrotnie on kiedyś zaczynał od słowa zaprawdę, zaprawdę. I obwieszczali to, co król chciał ogłosić. Dlatego ja się dzisiaj skupię na słowo to, co może być dla nas bardzo ważne, mieć znaczenie. Co tutaj odniosę się do listu do Hebrajczyków. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, że to my wyznajemy to, co On dla nas mówił. To my jesteśmy tymi, którzy ogłaszamy. Też ogłaszamy to przed światem, w którym żyjemy, przed światem, przed zwierzchnościami, jak gdyby wśród których żyjemy. Że możemy ogłaszać to, co Boże Słowo mówi do nas. Moc Bożego Słowa jest jak gdyby, czy słowo, które mamy tu zapisane, w tej księdze, jest jak gdyby ponad większa niż my możemy sobie to wyobrazić. To jest coś ponadnaturalnego. Słowo i tak jak byliśmy ukształtowani z gliny i z dechu, który Bóg nas tchnął. Tak samo to słowo, które tu jest napisane, połączone z mocą jak gdyby tego oddechu, który Bóg w nas tchnął, ma moc twórczą. Weźmiemy sobie drugi list Piotra. Trzeci rozdział od 5 do 7. Obstając przy tym, mówi o jak gdyby o ludziach, przeoczają oni, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Przez to świat ówczesny zalany zginął. Że jaką mocą? Mocą Słowa Bożego powstała ta ziemia. Słowo, ja się tak zastanawiałem kiedyś, dlaczego w pewnym czasie w historii stworzono taką jak gdyby doktrynę, dlaczego dzisiaj nie ma już cudów. I doszedłem do wniosku, że tu jest właśnie przyczyna. Był czas powiedzmy grzechu, był czas nieposłuszeństwa lub jak gdyby materia przeważyła i ludzie oddalili się od słowa. Był czas, kiedy Kościół katolicki bardzo ostro obnosił się z tymi, którzy mieli Słowo Boże. Ten duch jak gdyby reformacji do tego doprowadził, że dzisiaj mamy tyle słowa, ale duch jak gdyby kontrreformacji doprowadził, że dużo ludzi po prostu nie korzystało. A nawet jeżeli dzisiaj się pytamy na zewnątrz, jeżeli chodzi o słowo, czy sąsiada, czy kogokolwiek, on nie czyta, on nie czuje takiej potrzeby, on nie rozumie. A to słowo, poznanie tego słowa daje nam możliwość, że to, co jest w nas, co Bóg w nas włożył, Ducha Bożego, w połączeniu ze Słowem, może czynić cuda. To jest, to ma tak potężną siłę. Jeśli Duch Boży przez nasze usta wypowiada Słowo, to to ma moc twórczą, taką samą, jaką to Słowo, które Bóg mówił, że świat powstał mocą Słowa Bożego. I tak sobie uświadomiłem, że tak można dojść do takiej doktryny, jeśli zaniecha się pewne rzeczy, jeśli nie będzie się przykładało do Słowa Bożego takiego znaczenia, jakie ono ma, to nie będziemy oglądać Bożych uzdrowień i Bożych cudów. A nawet można zbudować parę doktryn. Taka doktryna jest wzięta z wersetu, że na budowli apostolskiej zakończyło się czas cudów. I z tym się spotykamy w Wolnych Chrześcijan, na Świadków Jehowy, w Ruchach, którzy rzeczywiście bardzo fajnie znają Pismo, ale tak to sobie ustawili. I uważają, że dzisiaj cudów nie ma. Lecz my, jest taka fajna piosenka, która mówi, że Bóg był cudów i dziś też jest Bogiem cudów. I nic się nie zmieniło. Jeśli się z nimi rozmawia, okazuje się, że trzeba jak gdyby przypominać, że Bóg jest taki sam, on się nie zmienił. Wczoraj był Bogiem cudów i dzisiaj też jest Bogiem cudów. Nie wiem, czy pamiętacie Mojżesza. Czasami to również jest jak gdyby dosłownie w odniesieniu do nas. W drugiej księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale jest takie fajne zdarzenie. Mojżesz już miał wiele lat i Bóg do niego przemówił, że pójdzie i wyprowadzi naród od, i pyta się, jakimi i co mogę zrobić, jak mi uwierzy. A Pan rzekł do niego, co masz w ręku swoim? A on odpowiedział, laskę. I rzekł, rzuć ją na ziemię. A gdy ją rzucił na ziemię, zmieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekł przed wężem. To mnie troszkę tak zastanowiło. Ponieważ najpierw dopytuje się Boga o coś, co Bóg ma manifestować. Kiedy Bóg dotyka się rzeczy, w sensie tym, aby mógł pokazać jakiś znak, to nagle sam zaczyna się bać i ucieka. I muszę powiedzieć, że to słowo powinniśmy rzeczywiście tak potraktować, jak Mojżesz potraktował swoją maskę. Przeraził się. Dla nas taką maską, nie ukrywam, to jest ta księga. To jest księga, to jest nasza laska. I teraz, jeżeli ją zaczniemy tak traktować, jak Mojżesz, że będzie ona dla nas takim czymś, co będziemy mogli podchodzić do tego z trwogą. Nie wiem, czy znacie słowo chaset. Słowo chaset to jest prawie jak święty, dosłownie, to jest pobożny, święty. Oni tak podchodzą do Słowa Bożego, z takim drżeniem, z takim zaangażowaniem. To też doprowadziło do pewnych skrajności. Ale to była tajemnica, dlaczego Żydzi zachowali swój naród tak długo i dlaczego zachowują. Ponieważ strach przed Bożym Słowem nie pozwolił im odejść jak gdyby ani troszkę na prawo, ani na lewo. To musi być tak, jak tu jest. I dlatego mogli zachować swoją tożsamość. To jest jak gdyby to zachowanie tożsamości tego narodu poprzez bojaźń przed Słowem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedy mówi się o Jezusie, to mówi się, że Duch bojaźni Bożej był w Nim. Duch bojaźni Bożej. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki film kiedyś zrobiony troszkę na wesoło. I to był pokazany dzisiejszy czas. Arka. Chodziło o pewną dolinę, która była zagrożona ze względu na tamę, która tam była. I Bóg przychodzi do jednego z ludzi tam mieszkających i mówi, że on był akurat pracownikiem w Białym Domu i mówi, był w zasadzie już niczym senator, że ty masz zbudować arkę. I on bierze się do... Oczywiście wiele było takich śmiesznych rzeczy po drodze, ale został jakby zmuszony i on budował arkę. I jakie było zachowanie tych ludzi? Zachowanie tych ludzi było tak jak dzisiaj, zupełnie szydersze. A on buduje arkę i tam się z niego nabija. Ale w momencie, kiedy był ten moment, kiedy nagle uświadomili sobie, że tam opękła i nie są bezpieczni, i wtedy Boży gdyby strach okazał się tym elementem, w którym oni powinni żyć przed samym Bogiem. I wtedy kto pierwszy, ten lepszy do arki gonił. Ratować. Odniosę się teraz do psalmu 145. Jeden z takich fajnych psalmów, które będę pamiętał z pewnego osobistego doświadczenia. To też odnosi się do tego, co jest dla nas, co zostało nam dane. Od 5 wersetu. 149 psalm, przepraszam. Od 5 wersetu. Bo Pan upodobał sobie swój lud. Pokornych pozdrawia zbawieniem. Niech wierni radują się z chwały. Wesoło śpiewają na swoim posłaniu. Bo w ustach ich będzie uwielbienie Boga, a miecz obosieczny w ich ręku, aby dokonać pomsty nad ludami, aby ukarać narody, aby związać pętami ich królów, a dostojników ich zakuć w kajdany. Z tym wersetem wiąże się taka pewna historia, pewne świadectwo, które kiedyś miałem w Dębicy. Mój taki przyjaciel, ja zajmowałem się tam jakby problemem alkoholizmu i parę osób pomagałem. On też chciał pomagać, tak żeśmy się razem tam jakby związali tą pomocą. I on zaglądał do katolik, zaglądał do naszego tam do kościoła, bywał na nabożeństwach. I był rzeczywiście takim, on miał takiego specyficznego ducha Bożego. Można powiedzieć, że doskonale się z nim rozumiał. I miał problem. Pewnego dnia jego żona poroniła. I to był wielki problem. Wymagający Bożej interwencji. Nie znał może tak bliżej ludzi, którzy mówili o cudach, znał nas. I on potrzebował cudu. Pamiętam, że na ulicy stanął, zdjął czapkę, włożył moje ręce na jego głowę i mówił, módl się o sytuację, módl się o to, ażeby coś się stało. I była taka konferencja w Nowym Targu. Ja mu mówię, że będą tam ludzie, będą się modlić o chorych, to może weź żonę i zawieziemy tam. Ona była w szpitalu, więc poszedł do niej, jakimś, że tak powiem, sposobem miała przepustkę i tam pojechał. Ale to była bardziej osoba związana z Kościołem katolickim w sensie takim tradycjonalnym, bardzo silnym. Nurtem tradycjonalnym uciekła nam przed samym tym nabożeństwem, on ją szukał, gdzieś ją znalazł. Potem udało się ją namówić, przyszła, modlili się o nią i została uzdrowiona. I później lekarze, którzy tam byli, kiedy ona tak, lekarz poszła do lekarza na badania i lekarz mówi, że nie rozumie tu paru rzeczy, ale nie wiem o co chodzi, jest pani w ciąży. Według naszych badań i wszystkich rzeczy to jest niemożliwe. I więc ona się tak dopytuje, a jakie są możliwości? Oni mówią, że nie biorą żadnej odpowiedzialności, ale skoro jest... I ona się mnie tak pyta, to ja mam taki lęk, że może poronię, może to, może tamto. Ja mówię, jak Bóg dał, to trzeba uwierzyć, trzeba mu ufać. I urodziła dziecko. I któryś z tych lekarzy powiedział, że on napisze pracę naukową na ten temat, jak niemogący urodzić, urodził, tylko nie miał powodu, w jaki sposób to wytłumaczyć. Dzisiaj mam powiedzieć. Teraz udam się do innego wersetu, do bardziej takiego już jak gdyby dla nas, jak gdyby dla praktycznego zastosowania. W Chciałem jeszcze powiedzieć dwa powody co do ważności słowa. Odniosę się do Jana. 12 rozdział Ewangelii Jana. Werset 47-48. A jeśli by to słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę, nie przyszedł bowiem świat sądzić, ale go zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego, słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. To jest jakby takie zrozumienie, do czego to słowo jest takie ważne. Żeby to jakby jeszcze bardziej udokumentować ważność tego słowa, dlaczego powinniśmy jednak mieć duży szacunek do tego słowa, to przeczytam jeszcze 14 rozdziału, 23 werset. I odpowiedział Jezus i rzekł: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. I tu jest taki fajny zwrot, jak gdyby się rzadko pojawia, ale Ojciec i Syn, do niego przyjdziemy. I teraz wyobraźmy sobie taką wizualną rzecz, naturalną. Nagle któregoś dnia widzisz i zdajesz sobie sprawę, że miłujesz Boga, czujesz Boga i widzisz tego Jezusa i tą obecność Ojca przychodzącego do ciebie. Mało tego, że przychodzi, to jeszcze będzie w tobie mieszkał, wewnątrz. Jakby się zachował, pewnie jak Izajasz, jak Jan, który padł na oblicze przed obecnością Bożą. Teraz opowiem nam historię, do 118 wersetu się odniosę, do 118 psalmu. Siedemnasty werset. Była pewna historia, pewien nauczyciel Słowa Bożego miał żonę i ona zachorowała na raka. I teraz będę mówił o tym obwieszczaniu, o tej proklamacji. Jak musimy sobie w życiu radzić, jak wrzucać to, tak jak Mojżesz wrzucił do jeziora Mara, jak ona stała się słodka, ta woda. Jak my możemy w naszych sytuacjach życiowych stosować słowo, które mamy do niego szacunek, mamy do niego przed nim, jak gdyby, kim ono właściwie jest. Wiemy, że to słowo w mocy jego ducha jest w stanie czynić te rzeczy. I jego żona zachorowała, była chorobą. I oni proklamowali każdego dnia takie słowo. Lekarz nie może powiedzieć nic więcej, niż powie, że on może zrobić wszystko, co jest w jego mocy i więcej już nic nie może zrobić. I oni proklamowali coś takiego. Nie umrę, ale będę żył i będę opowiadać dzieła Pana. I tak proklamowali. Z tej całej historii ten nauczyciel, już było 20 lat temu, ale on umarł pierwszy niż ta żona. Żona jeszcze długo żyła. Moc Słowa Bożego proklamowana ma taką siłę. Na przykład inna proklamacja, zajmę się teraz paroma proklamacjami dotyczące naszego osobistego życia. Jeremiasz 29 rozdział. Proklamacja dotycząca naszego, jak gdyby, życia, naszych lęków, naszych jak gdyby różnych. Niektórzy ludzie wsiadają do samochodu, mają różne wątpliwości, inni im grożą. I na przykład takie wersy, w których można również... To jest coś takiego, że można to robić rano. Bywa czasami, że człowiek na przykład nie ma czasu przeczytać słowo, ale zna to słowo, wie gdzie co jest, wie co się odnosi, może ma to zaznaczane pewne wersety. I on właśnie bierze rano i tyle ma czasu, bo rzeczywiście no, nie ma czasu, ale może wziąć słowo i może proklamować dane wersety, które odnoszą się do niego na ten dzień, na dany czas, na daną sytuację, na dane okoliczności. Kiedyś były takie czasy, że Biblię mieliśmy zawsze przy sobie, do pracy się brało, uprzednio się brało Biblię, jechał się do pracy, w pociągu się czytało, w tramwaju się czytało i można było korzystać bezpośrednio. Teraz mamy komórki, korzystamy z komórek. 11 werset mówi coś takiego. Albowiem ja wiem, to mówi Pan, ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieję. Proklamacja tego typu właśnie daje nam takie... To jest... Jak gdyby te wersety przekonują nas o tym, co Pan o nas myśli. Inny taki werset z Izajasza 54 rozdziału, werset 17. Odnosi się do to, co się zdarza nieraz w sytuacji w pracy, na zewnątrz, gdzieś ktoś ma o nas negatywne zdanie, ktoś chce nam, powiedzmy, z tym, że oczywiście wiemy, że nie występujemy przeciwko danego człowiekowi, danej, ale występujemy przeciwko tym zwierzchnościom, które temu człowiekowi jak gdyby nad nim powodują to, że on się tak zachowuje, a nie inaczej. I ten werset żadna broń ukuta przeciwko Tobie nic nie wskóra i każdemu językowi, który w sądzie przeciwko Tobie wystąpi, zadasz kłam. To jest jeden z tych, takie dziedzictwo Pana, sługi Pana i sprawiedliwość ode mnie przychodzi, mówi Pan. Jest wiele takich sytuacji, że nagle widzimy, że coś się dzieje, potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy pomocy, ale wiemy, gdzie jest ten werset i możemy go proklamować, możemy go wyznawać. Inny na przykład, werset z 5 Mojżeszowej. Wersetu błogosławieństwa pokolenia synów Jakuba. Z żelaza i spiżu niech będą zasuwy Twoje. Stąd, że tutaj dobrze jest, to odnosi się do nas i dlatego czytając te wersety możemy powiedzieć: z żelaza i spiżu niech będą zasuwy moje. O ile dni moich, tyle niech będzie wygody mojej. Nikt nie jest taki jak Bóg, o Jeruszalem, który jeździ po niebie, mnie na pomoc, we wspaniałości swojej nad obłokami. Odnosimy te wersety do siebie. I ja pamiętam, że bywa czasami tak, że na przykład ktoś, może być taka sytuacja, że mieszkamy w jakimś domu, albo kupiliśmy jakiś dom i są sąsiedzi, którzy na przykład nie są nam przychylni, bo okazuje się, że może oni mieli jakiś plan w stosunku do tego domu. I my możemy proklamować Bożą sprawiedliwość. Nabyliśmy to prawnie, nabyliśmy to, że tak powiem, taka była możliwość, czyjaś wola, ale ktoś był inny, kto mógł do tego domu mieć jakieś jeszcze, po prostu chciał coś zrobić. To był jego planem, cokolwiek. Teraz odniosę się do innej proklamacji finansowej. Z drugiego listu do Koryntian. dziewiąty rozdział. Werset ósmy. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze, czyli tu jest tak, a władny jest Bóg udzielić nam obficie wszelkiej łaski, abyśmy mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Że nasze przekonanie, jak gdyby wzrastamy w przekonaniu, że Bóg jest władny udzielić hojnie. Że Bóg, jak gdyby, jak kolega mój, który mówi, że ma swojego ojca, który jest dużym bankierem, on ma wszystkie pieniądze tego świata. I on jest w stanie nam to, czy mnie to udzielić. Inny werset w sytuacjach jakby proklamowanie, w sytuacji, gdy coś nie przerasta. Filipian 4:13. Jeżeli są takie sytuacje, że czujemy się niepewnie, jesteśmy gdyby pewni tego, co się zdarzy, ale mamy ufność, wierzymy Panu, to my wyznajemy to, co mówi Boże Słowo. Jak gdyby moc twórczą ufamy, że Bóg czyni to poprzez to, że Duch Boży to czyni. Filipian 4:13. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Można to też powiedzieć, że wszystko mogę w tym, który wzmacnia mnie od wewnątrz. Duch Święty wzmacnia mnie od wewnątrz. To jest Boża obecność, w której mogę ufać. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Kolejny taki werset w proklamacji jest o znane nam zresztą dobrze. I tutaj tak kiedyś zasugerowałem, że są pewne wersety, które potrzebują jak gdyby naszego długiego proklamowania ze względu na nas samych. Czasami mówię, że wiedza to nie wiara. Że wiara potrzebuje jak gdyby naszego głębokiego przekonania, uruchomienia tego wewnętrznie. I tym wersetem jest pierwszy list Piotra 2:19, doskonale nam zresztą znany, mówiący o tym, że On nasze cierpienia na siebie wziął, abyśmy mogli być uzdrowieni. Ten werset pomaga nam w tym, że daje nam siłę wewnętrzną, uwierzenia, co Bóg może zrobić. Myślę, że jest jeszcze więcej takich wersetów. Chciałem tylko na koniec zauważyć, że można w ten sposób interweniować w sprawy międzynarodowe, a też zauważyć, do czego, jaką realną mają te proklamacje siły. W islamie 5 razy na dzień z każdego meczetu jest proklamacja. Jeżeli policzymy sobie ilość meczetów i ilość proklamacji, to możemy szybko zrozumieć, do czego doprowadziło państwo, co mogło doprowadzić do takiego, co nazywamy państwem islamskim. To jest właśnie siła. Siła. Moc tej proklamacji doprowadziła do tego, że takie zniszczenia powstały. Amen.